Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Serdecznie Państwa witam na kolejnym naszym wykładzie. Gościa, myślę, nie trzeba przedstawić, ale pro forma. Doktor Ryszard Kamiński, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. A temat: namiętność, czułość, więź, po co, pornografia.
Dziękuję serdecznie za, po pierwsze, zaproszenie. Po drugie, witam Państwa serdecznie i mam pewien problem w przedstawieniu tegoż tematu, bo z jednej strony myślę, że Państwo więcej wiedzą na ten temat, a właściwie tyle samo, co i ja. Patrząc ze strony praktycznej, wszyscy doskonale uczestniczą w życiu społecznym i zawsze jest największa trudność poruszania tematów, które dotyczą każdego. To mnie widzę tak, jak każdy, można by powiedzieć na swój sposób, jest psychologiem, zna psychologię, no bo jest człowiekiem. Z tej strony można by rzec, że podobnie temat, które oczywiście hasło wywoławcze, które ojciec tutaj zaanonsował, namiętność, więź, może być dotyk, może być czułość, może być namiętność, może być zakochanie, może być miłość, może być seks. Można z jednej strony powiedzieć, że wspólne te określenia mają jeden wspólny mianownik – życie. Czy życie jako takie podlega ocenie? Czy ono samo w sobie jest dobre czy złe? Tematyka, którą chcę podjąć, nie jest po to, żeby ogłosić jakąś prawdę, nie po to, żeby zaprezentować wspólne spojrzenie ze wszystkich różnych koncepcji. Powybierałem z różnych koncepcji po troszu, żeby stworzyć jakąś taką eklektyczną całość. Co oczywiście nie znaczy, że ono wyczerpuje to spojrzenie, jakiekolwiek różne inne właśnie spojrzenia. Namiętność, czułość, więź. O czym one mówią? Tak myślałem sobie, jakby zacząć. Zacznę od początku, tak żeby na tym początku zakończyć. Kiedy mężczyzna idzie ulicą i spojrzy, to ona wie doskonale, czy jest tą, ku której on patrzy, która to jemu się ona podoba. I ona doskonale wie, czy on patrzy i jak patrzy. W niej coś się wywołuje, coś się pojawia. Jest jakieś zapytanie, które w sposób zupełnie nieświadomy ona zaczyna odbierać i ewentualnie albo odpowie twierdząco, albo niekoniecznie. Jeśli odpowie twierdząco, można by powiedzieć, że to jest taki zaczyn. Zaczyn, który możemy bardzo ogólnie powiedzieć z zawężeniem strumienia świadomości do tego czegoś, co myślę, że każdy z Państwa wie, czytał, doświadczał. To nic innego jak forma zakochania, początku. To taki zaczyn. Zaczyn do tego, żeby się skoncentrować. Zaczyn do tego, żeby popatrzeć. Zaczyn do tego, żeby się spotkać. Kto z kim się spotyka i po co się spotyka? Oczywiście z jednej strony, gdybyśmy popatrzyli na człowieka jako na jedno ze zwierząt, to niczym innym to nie jest jak spotkanie, które miałoby służyć temu, żeby poprzez prokreację przedłużyć gatunek. Tak jesteśmy wyposażeni w taką możliwość. Tak jak każde inne zwierzę. Mamy swoje ciało. Mamy możliwość przedłużenia swojego gatunku, który jest jednym z dwóch podstawowych praw biologicznych, czyli zachowania siebie, własnego życia, ale też i zachowania własnego gatunku. Czy nam się to podoba, czy nie. Mamy własną seksualność. Mamy to coś, co decyduje, że warto, że nawet nie tyle, że trzeba, ile to coś, jak niektórzy piszą, jest obdarzone w największą swoistą poczucie przyjemności. Seks, doświadczenie życia seksualnego, aktu seksualnego, niezależnie od formy, i to może zostawmy na później, jest doświadczeniem, które rodzi przyjemność, które stanowi przyjemność. Ono powoduje, że to nasze cielesność, nasze ciało doprowadza siebie, ewentualnie z partnerem, z partnerką, do tego, żeby doświadczać tejże przyjemności. On zauważył ją i ona jego. W tym momencie co zaczyna się dziać od strony typowo psychologicznej? Jakie mechanizmy zostają zwolnione? Można by powiedzieć, zapadka została uruchomiona. Zaczyna się cała kaskada pewnych zachowań, które część można sobie uświadomić, ale w większości dzieje się coś, co można by powiedzieć, że człowiek, jeśli w tym momencie jeszcze, czy już będzie można mówić o tym, że człowiek zaczyna być niesiony przez pewną lawinę pewnych właśnie tych wyznaczników, które są, ale niekoniecznie łatwo je nazwać. To spotkanie sprawia, że on i ona. Jest to coś, co decyduje, że on, patrząc na nią poprzez własną reprezentację patrzenia na świat, a ona jako poprzez prezentację własną patrzenia nie tylko na siebie, ale też na ten świat, który on reprezentuje, dochodzi do spotkania, zdawać by się mogło, dwojga ludzi. W warstwie zewnętrznej oczywiście, że tak. Ale co się dzieje w psychice każdego z osobników, każdy z nich? Coś widzi? Pytanie, co widzi? Czegoś doświadcza, ale właściwie czego doświadcza? Czy to, czego doświadcza, jest w stanie nazwać, oglądnąć z lotu ptaka, czy jest niesiony jak kłoda drzewa poprzez strumieniu chociażby górskiej rzeki? Doświadcza czegoś. Można by rzec, uruchomiony jest pewien potencjał, jest pragnienie. Jest niczym innym jak niesieniem ku temu, żeby posiąść. Ona chce być tą, która zostanie posiądnięta. Ona jest szczęśliwa, że on jest, że on ją chce. Ona jest szczęśliwa, że może się oddać. Oczywiście terminologia szczęśliwa, znowuż w cudzysłowie, nie w rozumieniu filozoficznego szczęścia, ile pewnego pragnienia, które na bazie pewnych innych przestrzeni zaczynają się uruchamiać. Niektórzy autorzy mówią, że tą przestrzenią, na bazie której pojawia się pragnienie, to coś, co na razie nazwijmy sobie bardzo ogólnie, niech będzie, jest to ta miłość. To jest to, co powoduje, że chce, że pragnę. Oczywiście znowuż skomplikowana materia, bo właściwie czego chce? Czy on chce tego samego, co ona chce? Czy oni są tacy sami? Czy oni pragną tego samego, chociaż o tym samym wnoszą? To samo przez nich jest wypowiadane. Sformułowania bardzo ogólne, niech będą i takie, kocham Ciebie i chcę być z Tobą na całe życie, po jednej i po drugiej stronie brzmią toż samo. Ale czy rzeczywiście o to samo im chodzi? Może jemu chodzi o to, że on chce ją mieć, zawładnąć, a może jej chodzi o to, żeby być zawładniętą? Zdawać by się mogło, że gdyby tak było, gdybyśmy potraktowali sprawę bezkonfliktowo, że to nie ona jest tą, która jak Jana Głowę Chrzciciela chce mieć dla siebie, po to, żeby go posiąść, a może ona chce być posiądnięta. Może on jest tym, który chce posiąść ją, a może tak naprawdę chce zostać wchłonięty ponownie, może nie jak Nikodem, ale ponownie do macicy, po to, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, spragniony tego, czego może nie doświadczył w swoim życiu w całości. Oczywiście niuansów i kombinacji w tym dobrym tego słowa znaczeniu może być wiele. Stąd nie wyczerpuję wypowiedzi wszystkich, ale chcę przybliżyć pewien tok rozumowania, właściwie można powiedzieć popatrzenia na tę jakość, chociażby z jednej, z drugiej, ale nie wyczerpuję to wszystkich stron, jakie są oczywiście możliwe. Stąd, kiedy dochodzi do spotkania na warstwie zewnętrznej, on ją przytula. On chce z nią być. Ona daje się przytulić. Ona jego przytula. Można by powiedzieć, że jest to swoisty początek. Ale z drugiej strony zapytać by można było, początek czego? Początek ku czemu miałoby to zmierzać? Czy rzeczywiście dochodzi do spotkania człowieka z człowiekiem? Można by powiedzieć w ujęciu personalistycznym, czy osoba spotyka się z osobą? Z dystansu można by rzec, przy pewnych założeniach oczywiście, że i tak. Ale gdy popatrzymy i idziemy czasami może w pole na pole, jak kto woli. I popatrzymy, co czynią zwierzęta na wiosnę. Ktoś by powiedział, czy to się różni? Czy nie widzimy ptaków, które harcują w powietrzu, dwa orły, które się szczepiają, dotykają, muskają swoimi skrzydłami, paradoksalnie w sposób tak bardzo poradny, chociaż są dużymi ptakami? Czyż flamingi, które się oplatają własnymi szyjami, podobnie zresztą jak węże, czyż nie czynią tego samego? Może pojawić się pewnego rodzaju refleksja, czym w takim razie my, jako ci ludzie, ta korona stworzenia, różni się od tych innych zwierząt, które analogicznie taniec godowy, taniec zakochania, taniec, który ma sprawić, że ona z nim powiją potomstwo w celu przedłużenia tego własnego gatunku, czy się czymś tenże człowiek różni od tych ludzi innych, a ci ludzie od tych zwierząt? Można paradoksalnie powiedzieć, że może i niczym. Gdybyśmy pozostali na poziomie tak zwanym zwierzęcym, biologicznym, to można by chyba przyjąć założenie wprost. Niczym się nie różnimy. To, że mamy inną możliwość. To, że na przykład w tym doświadczeniu, co może nas różnić od zwierząt, chociaż już nie wiemy do końca, bo nie możemy ich zapytać, bo nam i tak nie odpowiedzą raczej, chyba że na Wigilię. Ale gdy sobie pomyślimy, co może się dziać w tej reprezentacji, w naszym umyśle, przy spotkaniu, w ramach spotkania tego nas z tym drugim człowiekiem. Czy spotykamy się rzeczywiście z nim? A może spotykamy się właściwie z własnym wyobrażeniem? Wyobrażeniem siebie z nim, z nią i z wyobrażonym, który jest we mnie, który akurat pasuje do tego kogoś, kto przy tym wyobrażeniu się wkomponowuje w to właśnie wyobrażenie. Na poziomie biologicznym widać, są dwa obiekty. Ale gdyby zajrzeć do wewnątrz, do tego czegoś, co się dzieje w umyśle, tego czegoś, co niekoniecznie przez właściciela jest doświadczane w rozumieniu, zobaczone, zreflektowane, w sposób namacalny tego nie widać. W sposób doświadczany niekoniecznie jest odczuwany, ale wcale nie znaczy, że tego nie ma. Czy to on, to jest ten on? Czy to jest ten on, który pasuje do tego kogoś, kogo całe życie szukałam? Ona się zastanawia. A wręcz on, kiedy wieczorem szczęśliwy idzie do kolegi i mówi: mam, znalazłem, całe życie szukałem, to ona. Taką właśnie chciałem mieć. Marcel by oczywiście się zastanowił, czy mieć, czy być. Mieć ją, czy z nią być. Prostsze jest mieć. Korzystniejsze jest mieć. Bo dzięki temu, że mam, mam wpływ, mam kontrolę. Mogę z tym czymś, bo w tym przypadku możemy powiedzieć, że nie tyle jest to spotkanie podmiotowe, ile podmiotowo-przedmiotowe. Że doświadczanie z tą drugą osobą jest doświadczaniem posiadania. Ja chcę ją mieć, on mówi. Ja chcę być z nim, ale chcę go też mieć. Można by powiedzieć, że ten stan zakochania uruchamia pragnienie bycia tylko i wyłącznie razem. Na poziomie emocji, na poziomie biologicznych emocji zaczyna się taniec, który myślę, że doskonale Państwo znacie, namiętność. Namiętność, która przez wielu stety czy niestety traktowana jest jako kwintesencja miłości. Namiętność jako zawężenie nie tylko strumienia świadomości, ale wzniesienie się ponad wyżyny. Można by rzec, tak jak lot, namiętność powoduje, że wszystkie góry są do przebycia. Namiętność sprawia, że nic nie jest trudne. Wszystko wydaje się proste. Namiętność powoduje trochę jak w manii, co najmniej w hipomanii, w takim zaburzeniu, które sprawia, że żadna trudność nie istnieje. Po prostu lecę. Przysiad kocham, wystarczy. Szczególnie kiedy ludzi, nie tylko młodych, bo akurat zakochanie i ten stan nie wiąże się bezpośrednio z wiekiem biologicznym. O, bez mała. powoduje to, że te osoby na stwierdzenie, dlaczego z nią, dlaczego, co chcesz, czego pragniesz, przecież wystarczy, że kocham. Nic nie jest trudem. Ani zmiana pracy, ani lokalu, ani czegokolwiek rezygnacja, która do tej pory zainteresowań niewyobrażalna była, okazuje się, że sama namiętność powoduje, że jest. Ulotna, a jednocześnie ciągle przedłużalna. Kochankowie nie wychodzą z alkowy. I nie tylko w rozumieniu pożycia seksualnego. W patrzeniu w siebie, w dotyk, w bliskość. Chcą być ze sobą. Są namiętnie, można by rzec, konsumują się nawzajem. Właściwie w tym momencie, w tej namiętności, czy się zastanawiam, czy ta konsumpcja tej drugiej strony, czy co z tego wynika? Co zostanie na później? Ale w namiętności nie ma później. To teraz jest rozlane na zawsze, na wieki. Powoduje to, że nie ma perspektywy. Można by na ironię losu powiedzieć, że ta namiętność jest eliminacją chociażby tego czegoś, co możemy skorzystać z płatów czołowych, czyli z perspektywy, z planu, z przewidywalności. W namiętności nie ma perspektywy. W namiętności nie ma czasu. Jest czas tu i teraz, ale to tu i teraz to trochę tak jak oddanie się czemuś. To tak jak upojny taniec derwisza, który sprawia, że się kręci i to jest jego czas, to jest jego przestrzeń. To jest to, co powoduje, że obserwator, patrząc na derwisza, który tańczy wkoło siebie, przykuwa uwagę. Że aż ten, który na to patrzy, tak jakby sam oddawał się temu tańcowi. Sprawia, że ta namiętność, że to fascynujące, to jest to, dla niektórych właśnie nazywana kwintesencją miłości, ale w krytycznym spojrzeniu pozbawiona oprócz wymiaru biologicznego czegokolwiek innego. Tego czegoś, co można by skorzystać z innych komponentów osobowości, charakteryzuje się rozumem, racjonalnością, wolitywnością, uczuciowością. Namiętność przekracza wszelkiego rodzaju granice. Powoduje, że jest wspaniale. Oczywiście to jest początek, ale tak jak szybko przyszło, tak może szybko odejść. Namiętność jak dobry chrust, jak suche drewno, im bardziej suche, tym szybciej się wypala. Temperatura wysoka, ale szybko się wygasza. Jeśli ktoś pali drewno w kominku, doskonale wie, że jeśli jest to tylko dla przyjemności, dla takiego fanu, to przyjemne. Ale gdyby palić tylko i ogrzewać dom samym drewnem, to bardzo męczące. Wysoka temperatura szybko osiągana, ale jednocześnie trzeba szybko dokładać, bo szybko wygasa. Trochę poetycko brzmi, ale namiętność charakteryzuje się właśnie taką intensywnością. Ale czy można byłoby rzec, że to już wszystko? Gdybyśmy pozostali na poziomie biologicznym, to już koniec. Oczywiście jest kategoria ludzi, która tak się uzależnia od tejże namiętności, od tegoż zakochania, od tego czegoś, co powoduje taki właśnie stan hipomaniakalny, prawie że w manii. Są niektórzy, którzy są uzależnieni od zakochiwania się. Można się zakochiwać prawie że co chwila. Stan upojny, tak jak w manii. Piękne życie. Czego chcieć? Nieraz myślę, że Państwo oglądaliście filmy, gdzie bohaterem był ktoś w manii, takim aniołem, który przekraczał granice. To szczęśliwe życie. Oczywiście poza realnością. Ale powracając do naszego spotkania dwojga ludzi, to jest wymiar biologiczny. Co się dzieje, gdybyśmy odeszli już od tego podtrzymywania tych, którzy się uzależniają od zakochiwania, co jak powiedziałem wcześniej, jest swoistą adrenaliną, swoistym pragnieniem ciągłego bycia nasycanym i ciągłego pragnienia tego czegoś, czego ciągle nie mam. Nieprzypadkowo użyłem formy bezosobowej tego czegoś, bo tutaj nie chodzi o drugiego człowieka. To chodzi o zaspokojenie siebie. Tego czegoś, co sprawia, że mnie jest lepiej. Mnie jest fascynująco, mnie jest dobrze. Ale ten drugi to trochę jak napój, który sprawia, że mam poczucie ulgi, kiedy jest tak gorąco jak dzisiaj. Pragnienie powoduje, że kiedy się napoję, mam poczucie ulgi, satysfakcji. Jest mi dobrze. Smacznego woda dobrze czyni. Sprawia to, że jest lżej. Ale czy pani się zastanawia, co tej wodzie teraz jest, kiedy pani ją poprzez przełyk do żołądka wrzuca, puszcza? Nic nie mówi, ale może jednak, może jest szczęśliwa, może jest sfrustrowana, że jej coraz mniej, może lokalizacja w innym miejscu niż do tej pory, niż w butelce, powoduje, że jednak jest jej dla niej to komfortem, ale jej coraz mniej. A później jak się wysika, to gdzie ona płynie? Ciągle zmienia miejsce. Bywa tak w zakochiwaniu, że jest lokalizacja zmienna. Zawsze gdzieś, zawsze nowe wrażenia, nowe atrakcje. Powodują to, że dla jednych warto żyć, coś się dzieje. Dla innych po jakimś czasie staje się to męczące. Znużenie powoduje, że nie jestem w stanie już tak gonić, bo właściwie gdzie? Kolejny nowy obiekt, kolejne nowe miejsce, kolejne wyzwania, ale kolejne frustracje. Coraz mniej tej wody w tej butelce, ale z drugiej strony ciągle dowożą, ciągle przywożą nowy towar. I co, znowuż pić, znowuż brać, znowuż się nasycać, znowu się wypróżniać? Wracamy do poziomu biologicznego. Spełnienia nigdy dość. Tak jak w konsumpcji jedzenia, seksu, picia. Tego rodzaju konsumpcje powodują, że jest chwilowe nasycenie, jest chwilowa ulga, jest ponowne pragnienie. Można by rzec, dopóki żyw będziemy, tak będziemy próbować zaczerpnąć powietrza aż ten ostatni raz. Nigdy dosyć. Nie można się ani najeść, ani napoić, ani poprzez doświadczenia seksualne doświadczyć tego raz na zawsze, żeby się wreszcie. A zresztą wiemy doskonale, że im więcej wypijemy naraz, tym kac i męczące jest bardziej. Powoduje to, że wracamy do naszego spotkania. Trzeba byłoby chyba dorzucić inny wymiar człowieka, oprócz jego biologii, która go nie różni od tychże zwierząt, chociażby wymiar psychiczny. Wymiar psychiczny, który zaczyna powoli już różnić człowieka od tychże zwierząt. Przyjmujemy oczywiście założenie, które charakteryzuje właśnie człowieka, że ma on tę dyspozycję, tę przestrzeń, której nie mają inne zwierzęta, czyli własną osobowość. Że oprócz tej powłoki cielesnej, tej fizjologii, która się wiąże z różnymi funkcjami naszego życia, że mamy osobowość. Nie interesujemy się aż tak bardzo osobowością, czy ma komar i czy komar od komara aż tak bardzo się różni, bo kiedy go zabijamy, ważne, żeby nas po prostu nie kłuł. Ale kiedy zauważamy drugiego człowieka, okazuje się, że dla niektórych, dla większości, ci inni to tak jak te komary, jedno drugiego się nie różni. Bo ona jest tak samo jak każda inna zbudowana, on mniej więcej podobny, pomijmy anomalie. I powoduje to, że w zakochaniu nie jest istotne tak naprawdę jak on, ona wygląda. Istotne jest czego ja mogę doświadczyć. Stąd można by wprowadzić pewien wniosek, że zakochanie to nic innego jak doświadczanie samego siebie. Jak można powiedzieć, że chwilowo jest uaktualnienie tego czegoś, co nosiłem w sobie w ramach wyobrażeń, że mogę dotknąć prawie jak Pana Boga za rękę. Że doświadczam ekstazy, która często właśnie jest porównywana jako faza zakochania z ekstazą mistyka, który doświadcza uniesienia. Doświadcza, on właściwie już jest z Panem Bogiem. On prawie stał się Bogiem, bo go posiadł. Stąd wiemy, że mistyk i wystygł, bo jeśli za bardzo się aż tak napoił, no to się później oczyścił. powoduje to, że ta osobowość sprawia, że zaczynamy różnicować to, co nas różni od siebie, to jednak to wszystko, co jest wewnątrz i nie w rozumieniu organów, nie tylko płciowych, ale wszystkich innych narządów, ale się okazuje, że każdy z nas jest inny, ma własną historię. Ma własną historię, która jest nieporównywalna. Nie można nałożyć ani jedną na drugą, żeby stworzyć z tego jakąś całość. O tyle, o ile oczywiście wyjdziemy z własnego wyobrażenia na temat siebie i wyjdziemy z wyobrażenia na temat tego kogoś, kto siedzi tuż przy mnie, z kim jestem, z kim może nawet spędzam całe życie. Niestety bywa, że nasze wyobrażenia o świecie, o sobie samych są bliższe, co z jednej strony zdawać by się mogło rzeczą oczywistą jest, ale niestety bliższe i pozostają jedynie prawdziwe, a tak zwana realność, czyli zgodność mojego sądu z rzeczywistością, czyli to, co nazywamy ogólnie w ramach filozoficznego spojrzenia jako prawdą, przestaje mieć miejsce. Czyli innymi słowy, karmię się własną iluzją, zakładając, że moje wyobrażenia to jest ta jedyna prawda. Ale to tylko bańka mydlana, która naraz pęka i wpadam w rozpacz. Bo on był, a przestał być tym kimś, kogo myślałam, że spotkałam w swoim życiu. Ona była taka piękna, a w nawiasie, jaka była, taka jest. Ale jest naraz zupełnie inna, bo się okazuje, że moje wyobrażenie zaczyna coraz bardziej jak ciasne ubranie odstawać od tej rzeczywistości, która wdziera się coraz bardziej w moją realność i zaczynam doświadczać, że moje wyobrażenie, ty byłaś kiedyś inna, on mówi. Pamiętam ciebie, pamiętam twój głos. Ona żyje, to nie wspomnienia po zmarłej, ale można by rzec, z drugiej strony tamta już dawno zmarła. On czyta listy od niej, jakie kiedyś dostawał, kiedy ona darzyła go sympatią, on dla niej był tym jedynym kochankiem i nie tylko w życiu seksualnym, a dzisiaj patrzy na niego ze wstrętem. Ten sam obiekt, co się wydarzyło? Okazuje się, że realność zaczyna się wdzierać. Pytanie dla każdego z nas, czy my partycypujemy, doświadczamy realność, czy my w ogóle jej chcemy. Tego czegoś, co jest, jest takie, jakie jest. Właściwie nie podlega to osądowi, jakie to jest, ale właśnie takie to jest. Ale my trochę zaczynamy się targować, tak jak z Panem Bogiem, a może to nie jest taki, jaki jest, a może jest troszkę inne, może troszkę lepsze, a może prawie pasuje. Oczywiście gdzieś się przedziera realność w naszej osobowości, że a może to tak nie jest. Oczywiście próbuje poprzez swoje różne mechanizmy obronne sprawić, żeby ta realność jednak się skoloryzowała, żeby nie była tak ostra, żeby te wszystkie kanty trochę lekko zaokrąglić, żeby nie bolało, kiedy ktoś jest taki, jaki jest. Nie chce o tym wiedzieć. Po co? Ktoś mówi, a ty wiesz, jacy są jej rodzice, a nie, daj spokój, to tam, to takie przesądy. On mówi, no wiesz, jacy są rodzice, taki ona będzie miała charakter, no bo skąd miałaby mieć inny? A nie, to tam stare pokolenia, dzisiaj to już tak nie jest. Okazuje się po latach, że jednak, a na końcu słyszy, widziały gały, co brały. Dramat, strzał w oko i nie wiadomo, co teraz zrobić. Osobowość zaczyna się coraz bardziej wyłaniać. Osobowość, w ramach której między innymi jest to, co jest. Kiedy mówimy o zakochaniu, kiedy mówimy i doświadczamy bycia z drugim człowiekiem, warto odnieść się do historii własnej, do tej, którą nikt nie może nam stworzyć. Jedynie ta historia, która jest w nas, może przez nas zostać odtworzona, zobaczona. Pytanie, czy wracamy do własnej historii? Często bywa, szczególnie ludzie młodzi, z wielu różnych powodów tak to już jest, że nie chcą własnej historii. Nie tylko narodu, nie tylko tego czegoś, co było w latach 70., 80., ale też własnej historii, która powoduje, że właśnie jestem taki, jaki jestem. Ani dobry, ani zły. Oczywiście z własnej historii, jak to często bywa, nie tylko naród, ale jednostka może ją używać do wielu różnych celów. Korzystając z takiej koncepcji na temat przywiązania, John Bowlby w latach 60., 70. uwzględnił, że człowiek ma taką charakterystykę, która nie różni go od żadnych innych zwierząt, że chce być przywiązany w więzi z drugim obiektem. Bez względu na to, czy jest kotem, czy jest słoniem, czy jest wężem, czy nawet aligatorem, kiedy ta samica wielka na wiele metrów w paszczę bierze małe swoje dzieci po wykluciu z jaja i przenosi do wody, gdzie ten mały jest wielkości jej zęba. Też się interesuje, też dba o potomstwo. Można by rzec, że w tym aspekcie człowiek się właśnie nie różni od zwierzęcia. To nie jest tak, że jesteśmy jedynym koroną stworzenia, która stwarza, że matka się opiekuje dzieckiem. Rzecz naturalna, normalna, wręcz można by powiedzieć biologiczna. Tak jak i dziecko biologicznie jest przysposobione do tego, żeby właśnie z jednej strony oddawać się w cudzysłowie człowiekowi, który jest przy nim, ale tak naprawdę istotą jest tej rzeczy to, że oddaje się temu komuś, kto najbardziej o niego dba. Stąd ten mozotropizm powoduje, że to właśnie matka jest tą, która dba o własne potomstwo. Oczywiście wiele koncepcji próbuje tłumaczyć, dlaczego tak właśnie jest, że niby oczywiste, matka dba o dziecko. No ale dlaczego akurat dziecko wybiera matkę? Tylko dlatego, że daje mu jeść? Każdy może to dawać. Różne są tłumaczenia, ale oczywiście bardzo ogólne jest to, że to powoduje, że w sytuacji zagrożenia matka bierze to swoje. To swoje ma poczucie, że zostanie wzięte, a nie zostawione, bo nie wiadomo, wiemy, jak wszyscy odpowiadają, to nie ma odpowiedzialnego. Ten, który jest zdecydowany na to swoje, będzie o niego dbał. Stąd bardzo ogólnie to powoduje, że dbanie o rozwój gatunku jest przez to i w świecie zwierzęcym i ludzkim jeszcze bardziej zdeterminowane do tego, żeby ten gatunek się rozwijał. Stąd matka bierze to swoje dziecko, ale pewnie, że jak kobieta nie ma tego tu swojego dziecka, to bierze każde dziecko, które jest. To też tak jest. U słoni jest analogicznie. Słoniątko wychowane jest nie tylko przez matkę samicę, ale przez ciocie, tak zwane, nazywane oczywiście w języku ludzkim. Bowlby mówi o tym, że to jest warunek wynikający z naszego bycia na świecie, mówiąc bardzo ogólnie. Ale to też sprawia, że to dziecko, jeśli jest, jeśli potrzebuje, nazywane jest to często poszukiwaniem bazy. Kiedy jest mu źle, kiedy jest głodny, kiedy się czegoś przestraszył. Myślę, że każdy doskonale wie, widział, może nie tyle pamięta, a ewentualnie jak sam był rodzicem, że dziecko krzyczy w różny sposób, wzywa mamę w różny sposób. Mama, czy chciał, czy nie chciał, pokonuje trudy, które wynikają ze zwykłej biologii zmęczenia, czasami choroby, niewyspania, a jednak wstaje. Oczywiście można by na poziomie hormonalnym powiedzieć, że jednym z hormonów, oksytocyna, powoduje, że ten rodzic, szczególnie ta kobieta właśnie, pokonuje te wszystkie trudy. Jest wyposażona biologicznie w pokonywanie tych trudów. I na tym można byłoby zakończyć. Albo rozpocząć inne spojrzenie, że kiedy to dziecko z wielu różnych powodów zostanie doświadczone poprzez właśnie najczęściej tą niestety mamę, bo ta mama z jednej strony dzień matki, ta mama, ta, która od niej tyle zależy, dzięki której tyle, niestety czy stety kij ma dwa końce, bywa, że też i nie tyle od niej zależy, ale też przez nią wiele różnych aspektów życia człowieka niestety się wpisuje. Ta odpowiedzialność powoduje, że i z jednej strony chwała, ale z drugiej strony obiekt destrukcji. Dwie strony tego samego medalu. Powodują, że bywa, że to dziecko doświadcza, kiedy pragnie tak po prostu opieki, zatroskania, mamy nie ma. Z wielu różnych powodów. Umiera, odchodzi, odrzuca dziecko, rezygnuje z posiadania potomstwa, kiedy ono już jest. I naraz można by powiedzieć, że w rozwoju małego dziecka jest wyrwa, jest przepaść. Można by powiedzieć, że naraz jest odcięty od dotychczasowej linii życia. Na poziomie biologicznym biologia robi swoje. Dziecko nadal żyje. O tyle, o ile oczywiście opiekun, nieważne kto by to nie był, dobry, nad wyraz dobry, zadba o pożywienie, o ciepłotę ciała, przytuli, przygarnie. Pozornie wszystko jest tak samo. Ale okazuje się jednak w badaniach prowadzonych między innymi przez Bulbiego, ale nie tylko, że jednak ten charakter, ten zerwanie powoduje, że ta więź, ta bliskość nastąpiło rozszarpana, nastąpiła destrukcja, zerwana. Można by na ironię losu powiedzieć, że ona może zostać złatana. To trochę jak taka cera, aby tylko było. I tak często jest. Na poziomie biologicznym nie zauważamy aż specjalnej różnicy, o tyle, o ile oczywiście opiekun jest i dba. Taka jest historia, która powoduje, że to dziecko na poziomie właśnie osobowościowym, charakterologicznym, wewnątrz reprezentacja się buduje, jak być w świecie, jak świat odbierać i jak siebie reprezentować w tym świecie, innymi słowy, jakie mam, jaką mam reprezentację o samym sobie. To znaczy, na poziomie nieświadomym tworzy się taki konstrukt poznawczy. Skoro mnie mama zostawiła, to znaczy, że nie byłem cokolwiek warty. Skoro mnie nie chciała, to znaczy, że jestem do niczego. Świat mnie nie chce. Ja jestem nic nie wart. To buduje w tym dziecku kolejne kroki poczynania. Co ciekawe, że na poziomie nieświadomym idzie to dziecko, adolescent, dorosły mężczyzna czy kobieta, idzie w świat. Spotyka innych. Przecież wiemy, że ludzie są też dobrzy, którzy chcą pomóc, wesprzeć, podać rękę, ale to w cudzysłowie nasze dziecko, które jest teraz dorosłe, ma w sobie konstrukt, taką tablicę, która jest wdrukowana wręcz i napisane jest w jego wyobrażeniu, w jego właśnie reprezentacji poznawczej: uważaj, on chce ciebie, ale ty wiesz, on ciebie zostawi. Nie masz szans. Nie ryzykuj. Po co się będziesz trudzić? Chcesz jeszcze raz cierpieć? To taki podpowiadacz w uchu, który sprawia, że ten ktoś wie, co zrobić. Co robi? Robi wszystko, żeby się nie dać. Robi wszystko, żeby uniknąć. Robi wszystko, żeby nie wejść w kontakt osobowy. Bo on wie, w cudzysłowie, jak to się kończy. Nie tylko, że świat jest taki niedobry, ale czyż nie stać na sukces? Ostatnio rozmawiałam z pacjentką, która była zdziwiona, w jej słowniku czegoś takiego nie ma, że można osiągnąć sukces. Jej całe życie jedynie jest podyktowane wedle schematu pod tytułem jak nie ponieść porażki, jak się uchronić przed destrukcją, jak wybrnąć z trudności. Czyli cały czas można by użyć sformułowania pod kreską. Nie ma doświadczenia spełnienia, nie ma w tej reprezentacji czegoś, co da satysfakcję. To tak jakby wierzący powiedział, jak tu zrobić, żeby nie trafić do piekła. W reprezentacji nie ma wówczas nieba. Jak nie trafić do piekła? Niby kierunek może podobny, ale zupełnie inne motywy działania i inne schematy postępowania. Powoduje to, że takie dziecko, które jest dorosłe w życiu, zgodnie z własną, mówimy, spełniającą się samoprzepowiednią, powoduje, że nie podejmuje ryzyka. Nie podejmuje tego czegoś, co jest dla niego najważniejsze w życiu. I na tym polega paradoks. Że tego rodzaju ludzie z taką historią zrobią wszystko, żeby mieć to, co stracili, i zrobią równocześnie wszystko, żeby zminimalizować ryzyko, czyli żeby nie zaryzykować. Brzmi sprzecznie, brzmi znosząco się, ale na tym polega często takich ludzi dramat. Na poziomie zupełnie nieświadomym. Na przykład podpowiedzią po to, żeby zrealizować ten konflikt, żeby utrzymać to, co się znosi, żeby doświadczać ciągłego napięcia, no to chociażby stan zakochania jest idealnym stanem, żeby doświadczać właśnie tego. Czyli jest spotkanie, jest fascynacja, jest namiętność, ale po namiętności nie wchodzę w związek osobowy, bo przecież ktoś może mnie zostawić. Więc odchodzę, bądź sprawiam, że ten ktoś odchodzi i w ten sposób się wszystko samo jakby wygasza. Powoduje to, że tego rodzaju ludzie, którzy mają taką historię, oczywiście ta historia to nie znaczy, że musi być ewidentne zostawienie przez matkę biologiczną, oddanie do domu dziecka. To byłoby rzeczą czytelną zupełnie. Ale przecież wiemy doskonale, jakże często ten rodzic, na którym ciąży wiele różnych i nie naszą tą rolą jest oceniać, dlaczego matka tak to robi. Wiele jest powodów, bo ona też ma własną historię przecież, że która nie tyle wytłumacza, ile pozwala zrozumieć, że często bywa, że z pokolenia na pokolenie przenosi się ta sama trauma. Często bywa, że ludzie mówią to, co doświadczali jego rodzice, gdzie jest dokładnie cieniem się kładzie, co doświadczali dziadkowie, a tak naprawdę to jest powtórzeniem tego, co zrobili pradziadkowie i może się okazać, że wiele pokoleń dokładnie czyni to samo. To trochę jak termity, które za każdym razem, kiedy jest rozwalona termitiera, budują dokładnie to samo. Za każdym razem to samo. I znowuż nie oceniamy z których wartości, czy to jest dobre, czy złe. Jedynie mówimy o powtarzaniu tego czegoś, co zostało jakby zaplanowane. Stąd wracając do naszej historii, tego kogoś, który ma własną historię, że ta właśnie osoba, która mówimy o tym, że to jest ta najczęściej matka, powoduje, że ten osobnik doświadcza tego czegoś, co mówimy o zerwaniu więzi. Ona nie musi odchodzić. Wystarczy, że się zajmie drugim dzieckiem. Wystarczy, że to drugie dziecko będzie ciężko chore. I później taki ktoś mówi, tak, moje życie się skończyło, kiedy byłem małym. Bo urodził się brat. Brat, który ciężko chorował. Rodzice musieli nad nim roztoczyć opiekę. I paradoks polega na tym, że ten, który był zdrowy, został zostawiony, a ten, który cierpiał, został schołubiony. I z tego znowu się pojawia reprezentacja. Im bardziej jesteś zdrowy, tym większe cierpienie doświadczasz. Im jesteś zdrowszy, silniejszy, tym cię zostawiają. Jaki morał na całe życie? Nie warto się starać. Nie warto być zdrowym. Nie warto mieć sukces, bo wystarczy, że ten dla mnie ważny obiekt nie będzie ze mną. Będzie z kimś, kto jest ranny, kto jest potrzebujący. Więc automatycznie dokonuję nieświadomego zwrotu i kieruję się ku temu czemuś, co ogólnie nazywam destrukcją, słabością. Nie inwestuję siebie w coś, co mnie wynosi ponad, ile inwestuję w coś, co sprawi, że ktoś się mną zaopiekuje. Powoduje to, że obniżam swoje loty. Później przychodzi ktoś i ktoś używa takiego chociażby zdania, że tyle rzeczy zrobił, a ciągle czuję, że stoję w miejscu. Ciągle czuję, że nie zrealizował swojego potencjału. Że nie zaktualizował tego czegoś, co ma. Bo, tu nam by ktoś podpowiedział, dlatego, bo się boi osiągnąć sukces. Bo sukces zawsze wynosi człowieka w swoistą samotność, w samodzielność. A być samodzielne, to na swój sposób zdecydować się na to, że nie potrzebuje tego rodzaju opieki, jaką doświadczają ci, którzy sobie na skróty nie radzą. To takie ciągłe dzieci, które oczekują wsparcia. I nie dlatego, że potrzebują wsparcia, ale dlatego, że może korzystają z tego czegoś, co daje im to wsparcie od wielu, wielu lat. Nie umieją inaczej. Bywa, że 37-letni mężczyzna nie umie inaczej żyć z własną żoną o tyle, o ile najpierw nie skomunikuje się z własnymi rodzicami. Nie umie im powiedzieć dość. Nie umie im powiedzieć, ja już nie chcę z wami żyć. Nie umie powiedzieć, że wasza historia z moją się już skończyła. Ona jakoś się toczy, ale ja mam i na pytanie, kto jest pańską rodziną, zawsze w pierwszym zdaniu powie mama i tata. Oczywiście w rozumieniu rodziny generacyjnej tak, ale w rozumieniu rodziny prokreacyjnej, czyli tej nowej tak zwanej komórki społecznej, bywa, że często ludzie paradoksalnie, będąc w niej, nie mają w sobie reprezentacji, że ją już dawno stworzyli. Bądź ewentualnie poprzez stworzenie, czyli za mąż pójście, jedynie chcą ją dostać. Wiemy, że samodzielność człowieka, szczególnie dorosłego, po wyjściu za mąż, ożenieniu się, polega bardziej na stworzeniu rodziny niż oczekiwaniu, że jej ją ktoś mi da. da mi ona, czyli ta, w której się kiedyś zakochałem, a okazuje się, że ona czeka, no bo czeka na to, kiedy on jej da. No i tak czekają owe dwoje, kto im rodzinę da, czyli wracają do poziomu regresji, czyli dziecka, czekając na to, że może jego rodzice dadzą, dadzą. Ale później pojawia się konflikt, że oni ciągle są w naszej rodzinie, a może jej rodzice dadzą. Stąd koncepcja przywiązania pokazuje, że paradoks polega na tym, że na poziomie biologicznym, kiedy jest start, że doświadczenie w historii życia tego odepchnięcia, tego zerwania przynależności, więzi bądź w sposób expressis verbis, bądź implicite zawarty poprzez to, że rodzice są, ale się z jakichś powodów nie zajmują. Dziecko mówi, no pamiętam, była mama, a co pana z mamą, jaki stosunek, co się działo? No była, no ale gdzie była? W drugim pokoju. No ale no i jak było z mamą? No jak było? Była. I kończy się cała historia relacji z mamą. Mama oczywiście nie wie na ten temat nic, że co się zadziało w reprezentacji dziecka. Znowuż nie oceniamy, dlaczego tak to się wydarzyło. Interesuje nas jedynie fakt, co się w tym umyśle zadziewa, tworzy, konstruuje, który ten umysł sprawia, że kiedy spotykam ją w tym fazie pierwszej zakochania, uruchamia się właśnie ten konstrukt. Uruchamia się konstrukt pod tytułem na przykład jestem nic nie warty, a może tym razem ona na mnie spojrzała. To znaczy, że jednak coś, jednak doświadczam ekscytacji. Nie dlatego, że ja jestem coś wart, tylko dlatego, że ona spojrzała, to znaczy, że jestem coś wart. Mamy tu idealny moment, z jednej strony na uruchomienie zaczynu, który często niektórzy nazywają miłością, ale granica pomiędzy miłością a uzależnieniem jest w tym momencie bardzo płynna. Bo jeśli ja swoją wartość wyznaczam tym, że on na mnie spojrzał, czyli wystarczy, że rzeczoznawca popatrzył na kamień, a kamień się już zamienił w diament. Oczywiście pod jednym warunkiem będzie diamentem, o tyle, o ile rzeczoznawca będzie cały czas wciskał do kamienia, że jesteś kochany diament. Gorzej, jak przyjdzie inny rzeczoznawca i stwierdzi, przecież ty zwykły otoczak, który dla niektórych celów może jest i ważniejszy niż diament, ale na pewno diamentem otoczak nie będzie nigdy. Ale jeśli ja uzależniam swoją wartość od tego kogoś, kto na mnie spojrzał, się zakochałem w tym kimś, bo mnie zobaczył, to czy to jest realne spojrzenie zgodne z rzeczywistością, tak zwaną prawdą sądu z rzeczywistością, czy zgodne z moim wyobrażeniem. A to wyobrażenie z kolei można byłoby rzec jest niczym innym jak wynikiem moich pragnień. Czyli moje pragnienia są moją prawdą, moje pragnienia są moją rzeczywistością. I wystarczy, że on spojrzał, to ona już jest księżniczką. A kiedy jej podał płaszcz, no to po prostu brakuje karety, ale jest tak zachwycona nim, że i karety już nie potrzebuje, ale stan ekscytacji jest doświadczany. Można byłoby dalej iść w tym kierunku, ale żeby zrobić pewien zwrot akcji, można byłoby rzec, a gdzie tu pornografia? W karecie może by, a przecież do karety musimy ją w ogóle zobaczyć. Ale to, co mówimy o więzi, a właściwie o braku więzi w tym klimacie, powoduje to cały czas, że jesteśmy na poziomie biologicznym, gdzie między innymi nie tylko, ale seksualność zachodzi. Między innymi jest stan psychicznych pragnień, potrzeb, pragnienia czucia się bezpiecznym, zaopiekowanym, zatroskanym. Wiemy, że i małpy, i nie tylko się iskają, dotykają. My jako ludzie, będąc tymi też zwierzętami, lubimy doświadczać bliskości. Ale bliskości znowuż na jakim poziomie? Biologicznym, kiedy się iskamy, dotykamy, kiedy się witamy, kiedy przekazujemy sobie coś miłego, kiedy rodzic i nie tylko chce pokazać, jak bardzo dziecko kocha, to bierze je na ręce, tuli, dotyka, całuje, robi znak krzyża. Małe dziecko, kiedy kocha swego rodzica, przytula, wciska się w niego i tak go kocha, że aż grydykę prawie łamie. i stajesz się prawie że zabójcą z miłości, to wszystko jest wyrazem pragnień na poziomie fizykalnym. Ale czy to wystarczy? Czy to można byłoby rzec, że jest pełną jakością kompozytum, które składa się i stanowi o tym, co nazywamy miłością? Czyli tym czymś, co pewnie ktoś powie miłość fizyczna. Miłość do zwierzęcia też istnieje. Miłość jako w rozumieniu, że oni spędzają czas w pożyciu seksualnym. Też miłość. Miłość ma wiele imion, wiele rozumienia, można byłoby mówić, co wnosi miłość, ale gdyby skorzystać z wielu różnych informacji, które jednak wnoszą ci, którzy się tym zagadnieniem zajmują, chociażby w rozumieniu psychologii miłości, można byłoby rzec, że ta miłość to na pewno też seks. No bo dlaczego i nie? Też, ale nie tylko i wyłącznie. Czyli poziom biologiczny. Poziom biologiczny to też ten dotyk. To też ta namiętność. To też pragnienie. To też chęć przebywania w bliskości fizycznej. To też myślenie o tym kimś jak w fazie zakochania. Ale okazuje się, że to też, ale czy to tylko? Nieprzypadkowo tylko, chociaż aż tyle tego. Niektórzy mówią, że bez tego czegoś, co by różniło człowieka od wszystkich innych zwierząt, to ten rodzaj miłości jest właśnie takim zwierzęcym. Ta fascynacja, to zakochanie, które jest tym elementem startowym, nawet ta więź, która niczym by nas nie różniła chociażby od gada pod tytułem krokodyl, a chyba nikt z nas nie chciałby krokodylem oprócz na tańcu przebierańców nim być. I okazuje się, że jednak oprócz tego bycia gadem jest jednak chyba coś jeszcze. Niektórzy nazywają, że tym, co różni człowieka chyba najbardziej, to wymiar wniesienia go na wymiar wartości. Że jest coś, co powoduje, że te wszystkie zagadnienia, ten dotyk, ta namiętność, ta nawet więź w rozumieniu psychicznym ma dopiero wtedy sens, kiedy wyniesiona jest do świata wartość. Co to znaczy? To znaczy, że niektórzy mówią, że miłość jest niczym innym jak formą, aktem, doświadczaniem, które z jednej strony człowiek ma, jest mu to zadane. Ale nic z tego nie będzie, kiedy nie doświadczy klimatu transcendencji. Transcendencji, czyli innymi słowy formy obdarzania swoją dobrą dobrocią drugiego obiektu, zgodnie z jego i własną realnością. Czyli w tym momencie nie ma szansy na miłość, kiedy nie zostanie zdemaskowane to coś, co nazywamy iluzją miłości. Gdybyśmy wrzucili kawałek chociażby, nie chciałbym się specjalnie może aż tak bardzo, ale kawałek chociażby zgodnie z tematyką, na chwilę zatrzymać przy tejże właśnie pornografii. No, czym jest pornografia? Pornografia jest niczym innym jak formą pokazania życia seksualnego człowieka. Gdybyśmy popatrzyli na życie seksualne zwierząt, też się to niczym nie różni. Jednego będzie może bardziej fascynować nawet to, jak lew, żeby najpierw skopulować lwicę, na przykład najpierw jeszcze musi zagryźć jej młode, które nie są ewentualnie jego potomstwem, po to, żeby ona miała ruję, bo inaczej go nie dopuści do współżycia. To może być fascynujące, jak zwierzęta kopulują, jak tworzą życie powodujące, że jest cały czas ten gatunek przedłużany, chyba że człowiek sprawi, że gatunku już dalej nie będzie. Gdy popatrzymy na pornografię, jest to niczym innym jak formą właśnie kawałka pokazania życia seksualnego człowieka, ale w tym wymiarze typowo biologicznym. W tym wymiarze, w którym dochodzi do aktu, nie wchodząc w szczegóły, czy to są aktorzy, ile tam scena jest nakręcana, to może nie jest to istotne. Ale można by rzec, że to różni pornografię od chociażby erotyzmu, że na pewno nie ma tam czegoś, co miałoby się odnosić do, przy erotyzmie mówimy, do jakiegoś piękna, do jakiejś estetyki. Niekoniecznie z etyką miałoby to mieć coś wspólnego, ale coś, co miałoby wywołać zachwyt nad pięknem, na przykład kiedy mówimy o akcie, na przykład kobiety, akt pokazujący piękno człowieka, pięknego cielesności. Bo ta cielesność w akcie jest istotą rzeczy. Nie ma zdjęcia dotyczące jego ducha, jej psychiki, osobowości. Ale kiedy wracając do pornografii, można by rzec, że to wszystko bez wyniesienia w świat wartości jest niczym innym jak odzwierciedleniem wymiaru biologicznego człowieka. I pewnie, że dla części ludzi, większości ludzi, mniejszości, nie wchodząc znowuż w procenty tych, którzy oglądają pornografię, tych w jakim wieku oglądają, tych z uwagi na płeć i okoliczności inne, którzy powodują, że przemysł pornograficzny jest jednym z najbardziej rozwijających się przemysłów, powoduje to, że ludzie mogą w sposób bezpośredni zobaczyć to, no właśnie właściwie co. Albo to, czego sami nie mają, albo to, co mają, widocznie im coś, czegoś nie wystarczy, co powoduje, że zostają na poziomie, a może właśnie w ramach własnej konstrukcji poznawczej, że ten człowiek jest jedynie i wyłącznie w ciele, że człowiek równa się ciało. I dla wielu tak jest. To trochę tak, jak ktoś, kto ogląda telewizję i widzi program i myśli, że telewizor to jest tym programem, bądź telewizor to jest ekranem. Nie zastanawia się na temat układów scalonych, co powoduje transmisję danych. Nie zastanawia się, kto stworzył te transmisje danych, kto stworzył w ogóle to coś, co jest jakby w cudzysłowie za ekranem, bądź powodujące, że ekran w plazmie chociażby świeci. Odbiorca programu telewizyjnego na tym się nie zastanawia. Można by rzec analogicznie, że odbiorca, który ogląda porno bądź uczestniczy, ale zostawmy jako oglądający, nie zastanawia się, kto to czyni. Patrzy na to, co jest czynione. Można by rzec, że zgodnie, jeśli będzie zgodnie z preferencją seksualną, nawet go to ma prawo podniecić, ale zgodnie z własną biologią. I z jednej strony można by powiedzieć, no i co z tego? Ktoś inny powie, jest problem. Dlatego, że nie tylko co z tego, ale dla niektórych będzie to wzmocnienie właśnie tego widzenia, tego spektrum, że człowiek wyłącznie kończy się, jak się zaczął, tak na wymiarze biologicznym, na wymiarze seksualnym. I bywa niestety o tyle to zagrożeniem, że jeśli dana jednostka koncentruje się i redukuje do poziomu biologicznego wytrysku, no to jest pewne niebezpieczeństwo, że cały potencjał, jaki człowiek w odróżnieniu od zwierząt, a nawet można by rzec, nawet mniej niż zwierząt, nie wykorzysta. Bo przecież zwierzęta też uprawiają seks. Oczywiście przenoszą dzięki temu, poprzez tę drogę płciową, gatunek do życia, ale robią wiele innych rzeczy też. Lew zdobywa pożywienie, wilk musi penetrować wiele kilometrów, żeby zdobyć łosia, jeszcze wyniuchać, który łoś jest do zjedzenia, a który jest zbyt zdrowy, nie warto tracić energii. Przecież zwierzęta robią też mnóstwo innych rzeczy. Łącznie z tym, że sobie leżą, a my musimy tyle pracować, one tyle nie muszą. I okazuje się, że człowiek nawet nie musi, a jednak to czyni. Ale gdy ktoś koncentruje się na pornografii, to tak jakby zawężał swój świat tylko właśnie do, w cudzysłowie, wytrysku czy orgazmu, nie wchodząc w szczegóły, czy on jest udawany, czy on jest inscenizowany, czy też prawdziwie doświadczany przez uczestnika będącego tym, kimś, kogo widzimy na scenie. Można by rzec, że pornografia jest dla ludzi tych, którzy, no właśnie, czy chcą się rozwijać. Tak jak wszystko inne, tak jak i pornografia, jest niczym innym jak czynnikiem, który może sprawić uzależnienie, czyli zredukowanie się do poziomu, tak jak narkoman narkotyku, jak alkoholik do alkoholu, tak jak wiele innych uzależniaczy, które sprawiają, że człowiek się redukuje do tego czegoś. Kiedy alkoholik nie ogląda porno, chociaż często ogląda, ale jeśli szuka tylko alkoholu, to czy to coś jest lepszego? W kategoriach wartościowania na jedno wychodzi. Istotą rzeczy jest to, że każde uzależnienie redukuje, czyli można by powiedzieć z innego punktu personalistycznego, nie potęguje, nie wzmacnia, nie inicjuje, nie kreuje tego czegoś, co człowiek mógłby doświadczać więcej, pełniej, spełniać się, czyli tego czegoś, co sprawiałoby, że ten wymiar biologiczny, który z założenia jest ciągle nienasycalny, bo taka jest jego konstrukcja. On musi zjeść, wypróżnić po to, żeby zrobić miejsce na kolejne zjedzenie, czyli doenergetyzowanie się, nigdy końca. Ale gdy popatrzymy na wymiar trochę inny, gdy mówimy o osobowości człowieka, kiedy mówimy o tym czymś, co powoduje, że człowiek wyznacza pewne cele, co sprawia, że to jego charakteryzuje w odróżnieniu od innych zwierząt transcendencja, która wiąże się albo z religią, czyli poszukiwaniem, nazywaniem Boga. Oczywiście z punktu teologicznego można by powiedzieć, że to Bóg zaprosił człowieka do bycia w przymierzu, ale w rozumieniu psychologicznym to człowiek szuka, to człowiek poszukuje tego czegoś, co jest na zewnątrz. To człowiek poszukuje obiektu, ku któremu mógłby się zrealizować. To celu, który powodowałby, że człowiek mógłby doświadczać spełnienia. To sprawia, że niektórzy ludzie mówią tak, ja jestem spełniony. I nie tylko dlatego, że spłodził syna, wybudował dom i posadził drzewo, co jest w takim przekazie znanym nam, ale że ma poczucie spełnienia, że zrobił coś, co było niemożliwe. Coś, co daje mu poczucie, że jest zrealizowany człowiekiem. Ktoś to mówi spokojnie, teraz mogę umrzeć. Ten, który boi się śmierci, ten, który nie spełnił się, to właśnie będzie się bał, bo bał się ciągle życia, bał się ciągle unikania tego czegoś, co ewentualnie mogłoby rodzić porażkę. Stąd też w ramach dojrzałej osobowości często psychologowie wnoszą, że kategoria dojrzałej osobowości jest niczym innym jak stawianie pewnych celów, realizacji tych celów. Szczególnie celów, które znowu już nie będą na poziomie biologicznym, typu właśnie kiedy współżyć, ewentualnie oglądać film porno, ale przekraczania własnych ograniczeń. Bo to jest, tak jak każda inna używka. Ale pytanie dla każdego z odbiorcy, które miałoby się różnić w ramach refleksji nad własną właśnie konstrukcją poznawczą. Nad tym czymś, co z założenia jest nieuświadomiane. Gdyby każdy z Państwa się zastanowił, jakie ma myśli, jeśli chodzi o samego siebie, ku czemu chce zdążać, co chce przekraczać, jaki cele są istotne w tym, że daje poczucie, to co i filozofowie i nie tylko mówią, że to ma sens, czyli sens, inaczej cel, że to przekraczanie, ten trud, że on ma sens. Na poziomie biologicznym matka widzi sens, że wstaje do dziecka, kiedy jest mała. Ma biologiczny imperatyw, żeby pokonywać własny trud. Ale kiedy jesteśmy już dorosłymi, kiedy nie wiąże nas determinant biologiczny, to czy warto inwestować w tego małżonka, który jest obcy, nie jest spokrewniony? Co ja mam z tego mieć? Jaki interes? I do dzisiaj się znawcy zastanawiają, dlaczego ona z nim chce być. A dlaczego on chce z nią być? Znowuż odpowiedzi może być wiele, ale korzystając chociażby z koncepcji teorii przywiązania, niektórzy mówią, że ona dlatego chce z nim być, bo chce być tą, która go obdarza sobą. Kropka. A dlaczego on chce z nią być? Bo on chce ją mieć. I mieć nie w rozumieniu przedmiotu, ale o nią dbać. Mieć oczywiście nie w kategorii tej, która niestety zwyczajowo powoduje często rozwody, że on był, no i z tego bycia nic więcej nie było. Ale chodzi o to, jaki on dla niej był. I to można by powiedzieć znowuż, wymaga od człowieka to pewnej refleksji i samostanowienia. Można by powiedzieć, że miłość z zakochaniem, z namiętnością niestety ma mało wspólnego. Miłość zdecydowanie ma więcej wspólnego z hardem, ma więcej wspólnego z trudem, ma więcej wspólnego jak kapitan, który na morzu musi cały czas weryfikować tor płynięcia. Niezależnie oczywiście, czy to będzie miłość kobiety do mężczyzny, czy to będzie miłość człowieka do Boga, bo tak rozumiemy miłość w rozumieniu osobowym, nie ma innej opcji. Oczywiście miłość do dziecka, rodzica to jest jakby już dodatkowe niuanse. które powodują, że ta miłość nie jest zadana, ona jest zadana, ale w sensie realizacji. Powoduje to, że wówczas, jeśli nawet ktoś, i to między innymi mówi Bowlby, miał w historii własnego życia ten rys, że nie był z jakichś powodów w tym przywiązaniu, w tej więzi, to jeśli ma refleksję, jeśli się zreflektuje i zobaczy swoją reprezentację, która mówi o tym, że się boję, że pragnę poczucia bezpieczeństwa. Często wiemy, że ci, którzy oglądają pornografię, dużo uzależnieni są, to są ci, którzy są sfrustrowani właśnie paradoksalnie w kategoriach potrzeby bezpieczeństwa, przynależności. To są ludzie, którzy się boją bardziej niż ci inni, którzy tego nie czynią. Którzy mają bardziej sfrustrowane poczucie bezpieczeństwa, czyli ci, którzy nie doświadczyli. Więc obraz, który się jawi w ekranie, jest pozornym byciem w rodzinie, pozornym byciem razem, doświadczaniem namiastkowym, który im bardziej doświadczany, tym bardziej powoduje, że nie muszę się kontaktować ze sobą. Wystarczy zrobić drobny test dla wielu ludzi, nie tylko tych oglądających porno, ale w ogóle, kiedy wyłączyć wszystko, wszystkie nośniki informacji z zewnątrz, zostać tylko sam ze sobą, to dla niektórych jest to koszmar. Bez telewizji, bez radia, bez walkmana, bez komputera, bez gadania, bez przyjaciół, bez telefonu, tak nic. Tak wyłączyć prąd i zostać sam. I to jeszcze na polu, gdzie nie ma też innych ludzi. Dla niektórych towarzystwo ze samym sobą jest najbardziej zagrażające. To między innymi jest przyczyna między innymi do pornografii, każdego uzależnienia, żeby jak najbardziej nie być w sobie. Analogicznie wracamy do realności. Stąd też ten rodzaj realizmu, który niesiemy w sobie, jest po to, żeby jak najbardziej zauważyć własny potencjał. Że nawet jeśli ktoś doświadczył tego, albo nie doświadczył przywiązania, czyli doświadczył frustracji przywiązania, że przy refleksji własnej ma możliwość doświadczenia tego ponownie, czyli zreperowania tego czegoś. To nie jest skaza na całe życie. Owszem, jest to coś, co może złudzić człowieka, że już nie potrzebuje przywiązania. Może złudzić człowieka, że nie potrzebuje być blisko. Takie osoby się nie łączą. Takie osoby nie są razem. Nie mają w dobrym tego słowa znaczeniu przyjaciół. O, między innymi gwiazdy porno mogą być jego przyjaciółmi. To są ludzie, którzy mają w ogóle dużo przyjaciół. Czyli tak naprawdę są bardzo samotni, jak typowy aktor na scenie. Widownia klaszcze, rzesza cała, a on wieczorem w hotelu zasypia sam. I analogicznie można byłoby rzec, że jeśli człowiek skorzysta z tej refleksji, z tej możliwości zobaczenia tych różnych własnych mechanizmów, wówczas może wyjść naprzeciw ponownie ku drugiemu, oczywiście ryzykując. Oczywiście niestety czy stety musimy spotkać kogoś, kto analogiczną drogę przebędzie. Nie spotkam nikogo takiego, kogo ja chciałbym, kto by mi sprawił, żeby mnie było w tym znaczeniu dobrze, w sensie kreatywności, w rozumieniu rozwoju, o tyle, o ile sam nie przebędę tej drogi. Nie ma tak. To tylko dzieci nie muszą nic robić i doświadczają spotkania z Mikołajem. Jeśli ja chcę spotkać Mikołaja, najpierw sam winienem wyruszyć do Laponii, żeby nauczyć się być tym Mikołajem. Po to, żeby mógł mieć weryfikować siebie i analogicznie, żeby ta księżna, którą spotkam, nie okazała się, że jest po prostu szaloną Daisy, która na drugi dzień zrzuca lokówki, odczepia włosy, opadają tipsy, piersi spadły, bo były implanty, się wylały. I okazuje się, że to ona no coś ma w sobie, ale już nie wiem co właściwie. Powoduje to, że mogę doświadczyć tego czegoś, czyli namiętności, dotyku, więzi, to wówczas pytanie retoryczne, po co pornografia, nie będzie miało znaczenia. Nie będę nad tym się w ogóle zastanawiał, bo ona nie będzie w cudzysłowie dla mnie. Tak samo jak po co konopie. Jak ktoś nie pali, to pytanie w nim nie istnieje. Ale oczywiście po co pornografia pozytywnie na in plus będzie dla tych, którzy nie mają istoty. Czyli reasumując, można by powiedzieć, jeśli ktoś znajdzie tą właściwą perłę, co by ona miała nie znaczyć, to nie będzie upychał kieszeni kamieniami, żeby mieć poczucie, że ma czegoś dużo. Czyli innymi słowy, pytanie retoryczne, po co pornografia? No jest. Kto z niej korzysta? Ci, którzy pragną tak naprawdę bycia człowiekiem. Ale nie mogą doświadczyć bycia z drugim w bliskości o tyle, o ile sami niestety, ale jednocześnie jest to wyzwanie, nie przerobią w sobie poszukiwania i drogi do tego, żeby z tym człowiekiem się spotkać. I wówczas to spotkanie, od którego zaczęliśmy spotkanie nasze dzisiejsze, czyli ci, którzy się zobaczyli, zakochali w sobie, będzie początkiem długiej w ostateczności, intrygującej i spełnionej w poczuciu drogi, a nie zakończy się na tejże ulicy po to, żeby na innej ulicy ponownie spotkać, ale już kogoś innego. I ten rytm, który może cały czas się przewijać, może powodować, że w tym przewijaniu i spotykaniu ciągle tak naprawdę spotykał się z własnym poczuciem odrzucenia, samotności, frustracji, poczucia bezpieczeństwa i nigdy nie osiągnę poczucia spełnienia, tak jak przy chociażby naszej fizjologii. Życzę Państwu, żeby to spełnienie w poszukiwaniu dało taki komfort, że pod koniec życia, nieważne kiedy ono miałoby nie nastąpić, że można było spokojnie powiedzieć, tam co zrobił, to zrobiłem, mogę spokojnie odejść. I ja też mogę chyba już odejść. Dziękuję bardzo.
Zapraszamy do interakcji, zapytania, wątpliwości, postulat. Ja mam pytanie. Otóż mam kolegę, który od 20 paru lat jest uzależniony od pornografii. Jest człowiekiem bezrobotnym, mieszka z matką. Nie stać go absolutnie na podjęcie żadnej terapii, natomiast co tydzień regularnie z tego co mówi dochodzi na stację benzynową i kupuje sobie jakieś magazyny porno. I pytanie, co on może zrobić sam? Od czego może zacząć tą drogę, żeby się z tego wyzwolić?
Jeśli jest heteroseksualny, tak. To poznać kobietę.
Od tego zaczyna się? A nie będzie groźby, że wtedy jak się zwiąże z tą kobietą, to ta pornografia gdzieś tam się będzie za nim ciągnęła i nie będzie psuła związek?
Jak ona go oczaruje, on się da oczarować. No, najlepszym lekarstwem na brak człowieka jest po prostu drugi człowiek. Oczywiście ta rada jest taka na wysokim poziomie abstrakcji, ale... Coż ma pan przeciwko innym narodom?
Nie, bo to...
Nie,
bo tam
na
stacji
rozumiem.
Ale to są
stereotypy.
Bardzo
rzucą.
I podobno, że
no, w każdym bądź razie chodzi o drugiego człowieka, tak? Że to pragnienie bycia, które jest zastępowane ryzacem w postaci chociażby porno, oglądania pseudo kobiet, pseudo w rozumieniu no, biologicznym w pełni. Ale kwestia osobowości, no nieprzypadkowo może jest, nie chcę fantazjować, ale z mamą i nieprzypadkowo prawdopodobnie kobieta dla niego to jedno wielkie zagrożenie, więc na ekranie jest bezpieczny kontakt z taką kobietą.
To jest tego kolegi też i ust potrzeb pewnych, których nie jest sobie w stanie zabezpieczyć, bo jest naukowo udowodnione, że puszczanie pornografii osobom samotnym sprzyja temu, że powszechnie nie ma tak dużej liczby napadów w celach erotycznych czy pornograficznych. Zdecydowanie zmniejsza się ilość takich właśnie ekspozycji. Jeśli to jest to, to on taką potrzebę ma i daje sobie odpływ. Tak samo jak niekiedy oglądanie pornografii, w pewnym sensie motywacją do podjęcia dalszej próby życia z drugim człowiekiem w sensie biologicznym i psychicznym również.
Pani oglądała kiedyś pornografię?
Tak.
Niestety w tego rodzaju klimatach, czyli gdzie jest seks, gdzie jest władza i najczęściej pieniądze, trzeba pamiętać i mieć dystans do tego, że prawie automatycznie pojawia się osąd. Czy sąd, kategoryzacja. Czy ktoś jest bardzo za, albo ktoś jest bardzo przeciw. I wówczas niebezpieczeństwo jest takie, że trudno podejmować analizę danych zachowań, bo natychmiast niestety jest duże niebezpieczeństwo wkręcania się w wymiar kategoryzacji sądu. To taka mała dygresja do tego czegoś, co się przed chwilą zadziało.
Bym chciała abstrahować od tej pornografii, bo przecież jest mnóstwo innych uzależnień, na przykład alkoholizm, prawda? Internet, który wcale nie musi być oglądaniem pornografii, prawda?
Tak jest.
To po prostu życie przed komputerem, jakieś tam zaczkowanie, no nie wiem, nie mające nic wspólnego z pornografią, ale chcę zadać pytanie, jeśli to pornografia, która jest takim wyznacznikiem jakichś, no jak to można powiedzieć, patologii, czy nazwać to dysfunkcji, prawda? To teraz pytanie, dlaczego tyle małżeństw się rozpada? Dlaczego są tak zwane związki partnerskie, że nie ma po prostu tego spełnienia w postaci ślubu kościelnego? Dlaczego jest tyle singlowania? Po prostu, dlaczego po prostu rozpad więzi, że więzi nie nawiązują? Dlatego, że się boją, tak jak pan tutaj powiedział, że boją się zaryzykować, prawda? I uciekają po prostu, albo właśnie życie na własny rachunek tylko, prawda? Czy, no, czy jakieś właśnie nałogi, czy uzależnienia, czy po prostu no, jakieś manie, jak pan tu też mówił, bo na przykład może być taką manię, mój kuzyn ma manię. Jeżdżenia w góry i jeżdżenia na lata, prawda? Po drodze się ubija oczywiście.
Ale jak zjeżdża z góry?
Nie. Przed zjazdem. Przed zjazdem. Przed zjazdem.
Oczywiście pana pytanie jest bardzo problemowe i myślę sobie, że jednoznacznie nie jest w stanie nikt udzielić takowej odpowiedzi, bo trzeba byłoby przebadać wszystkich zainteresowanych, żeby jakoś wyciągnąć wniosek. No ale z tego, co tak z punktu i socjologicznego, i psychologicznego coraz więcej mówią w tak zwanej wsi, no to jest bliskie temu, co pan powiedział, że coraz większa ilość ludzi w porównaniu do chociażby pokoleń poprzednich, po pierwsze ma zdecydowanie większy poziom świadomości. Kiedyś ludzie, nie obrażając oczywiście ludzi starszej daty, ale ta refleksja, świadomość siebie, otaczającego świata była zdecydowanie na innym poziomie. No chociażby przypomnę lata 70. Gierek, pomożecie. Wszyscy krzyczą, pomożemy. Dzisiaj staje ktoś na mównicy i mówi, pomożecie, a zupełnie jest inna świadomość, ale niestety ta świadomość też ma swoje reperkusje. Świadomość, która powoduje, że człowiek ma coraz więcej w ramach tej świadomości odkryć w sobie tego czegoś, czego by pragnął, ale też tego czegoś, czego się boi. Tego czegoś, co wie, gdzie tam jest może inaczej, może lepiej. I ryzyko związane z tymi różnymi bitami, z tymi różnymi informacjami. Jeśli ja kupię dzisiaj ten telewizor, no to jutro będę płakał, że nie kupiłem tego. Kiedyś był jeden, więc nie było problemu, żeby się frustrować. Jeśli tam się podoba, ja się z tą ożenię, no a w pracy widzę inną i lepszą, bo jest taka o. I co mam teraz zrobić? I oczywiście kiedyś ludzie też się spotykali, nie byli w ten sposób wyłączni, tylko chodzi o to, że dzisiaj mamy też poprzez wymiar socjologiczny informację, że my możemy więcej. Nam więcej jest dozwolone. Więcej możemy wyjechać, możemy wymienić, możemy kupić, możemy sobie sprawić na wielu różnych poziomach. To powoduje, że w naszym umyśle coraz trudniej nam samemu się wziąć karby i wedle jakiejś historii, wedle jakiegoś klucza kontrolować w cudzysłowie nasz przebieg naszego życia. Bo tych tak zwanych pokus jest nie tylko, że dużo, zawsze było tyle samo, zostawmy, ale możliwości zrealizowania tych pokus jest o wiele więcej. Jeśli mówimy o klimacie seksu i zdrady, jeśli pamiętamy historię Boryny i co się zadziało we wsi, no to wszyscy wiedzieli, jakie zgorszenie. A dzisiaj, jeśli on idzie do pracy, a w międzyczasie wyjedzie samochodem i zdąży oblecieć jeszcze różne miejsca, a ma szybki samochód, no to tego z jednej strony mniej, bardziej anonimowo jest, a z drugiej strony jest więcej możliwości, które paradoksalnie stwarzają jeszcze większe zagrożenie. Czyli można by powiedzieć, że coraz bardziej wchodzimy niestety w świat anonimowości, czego reprezentacją jest chociażby pornografia. Chociaż reprezentacją tego jest chociażby internet. Wydaje się w większości, że jest anonimowy, bo przecież nikt go nie widzi. Ta anonimowość powoduje, że więcej możemy skorzystać, licząc się z tym, że w cudzysłowie konsekwencji nie będzie. To sprawia z kolei, że w tym gąszczu różnych atrakcji, no idziemy do sklepu i widzimy, ile jest kostek masła różnej produkcji. Który wybrać? Jakiego rodzaju? Czym się kierować? A wiadomo, że to, co napisane, niekoniecznie jest to, co jest napisane. To sprawia coraz większe w nas zagubienie. To powoduje, że jeśli nie ma tej wewnętrznej kontrola, może złe słowo, nie ma takiej wewnętrznej dyspozycji, takiej czujności, wedle jakich reguł postępować, niezależnie od względności, która mnie otacza, czyli o tyle, o ile nie będę wewnątrz kontrolowany, wewnątrz sterowny, a będę ulegał temu, co na zewnątrz, czym się charakteryzują między innymi oglądający porno i nie tylko, czyli ludzie zależni, no to jest to dobra masa na to, żeby tą masą kierować, żeby na nią wpływać. Dlaczego przykładem są mnóstwo różnych reklam. Na tym to przecież polega. To sprawia z kolei, że temu człowiekowi jest coraz trudniej wytrwać w tym, co może by chciał. Ja zakładam, że 99% idących do ślubnego kobierca chce być razem. Po prostu, dlaczego nie? Kochają się, spotykają, chcą całe życie być razem, bo przecież na tych pierwszych randkach, na zakochaniu sobie przecież tego obiecują. A później okazuje się, że może by chcieli, ale nie są w stanie wytrwać z wielu różnych powodów. Bo już trafili niestety, jak to się mówi, kulą w płot. No nie ten. Bo to nie jest tak, że z każdym napotkanym stworzymy ten jedyny związek. Oczywiście niektórzy mówią, że trochę to, co mówiłem o miłości, że jest to jakaś idea. Niektórzy mówią, że niektórym nawet się to udaje. Ale trzeba mieć też świadomość i być realistą, że w większości nie. I nie wynika to z tego, że nie jest to możliwe, ale z tego, że wymaga to właśnie ciągłej czujności, ciągłej korekty tego toru. Nawet kiedy oni są razem, jest im dobrze, nie mogą zamknąć oczu. Nie mogą stracić kontroli jazdy. Jeśli ktoś jedzie samochodem, no nie może powiedzieć, no już wjechałem na drogę, no to teraz plaża. No bo zaraz wytoczy się do rowu, więc cały czas musi być czujny. A można by przez ironię powiedzieć, że im bliżej miejsca zamieszkania, tym czujność winna być jeszcze bardziej zdwojona, bo wiemy, że wypadków wtedy jest najwięcej. Czyli im bliżej, im pewniej, im komfortowiej, kiedy już jest tak dobrze, to czujność winna być jeszcze bardziej wzmożona. No tak jest. Stąd człowiek w rozwoju nie ma urlopu od życia. Może mieć urlop od pracy, wyjechać sobie od wiernych. Można wyjechać nawet od tych dzieci, je zostawić gdzieś, ale od siebie nie można mieć urlopu. Nie ma takiej opcji. I to powoduje, tak odwrotnie mówiąc, dlaczego ludzie, nie tylko chodzi o rozwody, ale coraz więcej jest takich dramatów, których kiedyś pozornie było mniej. Ale to było mniej nie dlatego, że nie było w dyspozycji człowieka, tylko były mniejsze możliwości. Jak był jeden, no to był jeden. No co? Wszyscy we wsi byli, jeden drugiego kontrolował. Tam nie mógł pójść do sąsiadki, bo za długo siedział, to wszyscy we wsi wiedzieli, co on tam robi. A to idzie do sąsiadki i się okazuje, że jest dobrym człowiekiem.
Czyli przekonujesz od cywilizacji.
No tak, na swój sposób tak. Oczywiście, że tak. Znaczy przekleństwo, no tak jak to w życiu człowieka jest, nie osądzając, jest to trudniej. Znaczy przekleństwo, bo to w chaosie jest też możliwość wyłonienia czegoś, co jest istotniejsze. No. Nie ma tu odpowiedzi dobrych czy złych, ale rzeczywiście jest trudniej. Szczególnie ludziom młodym, dzieciom są bardziej zdezorientowane. Normy, które do tej pory były nieważne, mądre czy głupie, ale były takowe, jakie były. Dzisiaj jest coraz bardziej więcej względności. coraz więcej wolno, a to powoduje, że coraz mniej można, że się człowiek gubić zaczyna. Ale na to nie znajdziemy odpowiedzi oczywiście, bo nie takim naszym to zadaniem jest. Ale chodzi o refleksję, że taka trudność ma miejsce i taka okoliczność powoduje, że każdemu z nas z jednej strony mamy coraz bardziej wygodne życie. Kobieta nie musi iść do rzeki, nie musi na tarce prać. Nawet nie musi prać, on mówi, przecież wystarczy wrzucić do pralki, pralka sama pierze.
Wszystko... ale czas jest coraz mniej jeszcze.
Coraz mniej kontaktów intymnych, nie tylko chodzi o seks oczywiście, intymnych w sensie relacji z drugim człowiekiem. Coraz mniej jest sposobności na komfort, na jakieś odetchnięcie. Coraz mniej, chociaż coraz wygodniej. I to jest ta sprzeczność, która powoduje zniesienie. I na tym polega, to jest tak jak ktoś, kto ma więcej pieniędzy, ma coraz mniej pieniędzy paradoksalnie. Ma więcej, ktoś ma czasu, znaczy, że ma mniej czasu i tak dalej. To są te sprzeczności, które nas charakteryzują, ale z drugiej strony zakończenie to powoduje, że właśnie ten człowiek jest ciągle w rozwoju. Aligatory się nie zmieniły od milionów lat. Zawsze tak samo funkcjonują. A człowiek ciągle jest w dynamizmie i to jest charakterystyką właśnie człowieka. Także dynamizmu Państwu życzę. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję panu doktorowi i miłych wakacji życzę.